Przed nami czas audycji Szukając Słowa Bożego. To audycja, podczas której przypatrujemy się, ale nie tylko przypatrujemy, przede wszystkim analizujemy, poznajemy i następnie chcemy Słowem Bożym z najbliższej niedzieli żyć w naszej codzienności, a to spotkanie ma nam w tym pomóc. Ma odkryć to Słowo, te tajniki Słowa Bożego przed nami, ma nam pomóc zaprzyjaźnić się z tym Słowem i zabrać je w nasze codzienne życie. A dziś poprzez liturgię najbliższej niedzieli przeprowadzi nas ksiądz profesor Roman Bogacz, wykładowca Pisma Świętego na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, kierownik Katedry Teologii i Informatyki Biblijnej.
Szczęść Boże! Serdecznie pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy i w Polsce, i za granicą. Pozdrawiam najbardziej chorych, cierpiących, tych, którzy się źle mają. Życzę im dużo siły i Bożej opieki, aby Matka Najświętsza wspierała ich w każdej trudnej chwili.
Wzywając wstawiennictwa Ducha Świętego, sięgamy po liturgię Słowa 15. niedzieli zwykłej. Rozpoczyna je pierwsze czytanie zaczerpnięte z księgi proroka Amosa. Amazjasz, kapłan w Betel, rzekł do Amosa: widzący, idź sobie, uciekaj do ziemi Judy i tam jedz chleb i tam prorokuj. A w Betel więcej nie prorokuj, bo jest ono królewską świątynią i królewską budowlą. I odpowiedział Amos Amazjaszowi: nie jestem ja prorokiem, ani nie jestem synem proroków, gdyż jestem pasterzem i tym, który nacina sykomory. Od trzody bowiem wziął mnie Pan i rzekł do mnie Pan: idź, prorokuj do narodu mego izraelskiego.
Pierwsze czytanie zaczerpnięte zostało z księgi proroka Amosa. Prorok Amos działał w Królestwie Północnym, w Królestwie Izraela w VIII wieku. Jego nauczanie, jego działalność przypada na okres króla Jeroboama II, który panował w latach 783 do 743 przed Chrystusem. W Królestwie Północnym Jeroboam I wybudował dwie świątynie w Betel i w Dan. Wybudował je po to, aby odciągnąć lud Izraela od prawdziwego Boga Jahwe, od świątyni jerozolimskiej, po to, żeby Izraelici zamieszkujący Królestwo Północne nie chodzili na pielgrzymki, na święta pielgrzymie do Jerozolimy, ale by Bogu oddawali cześć w Betel bądź też w Dan. Jest też nawet przypuszczenie, że w Betel cześć mógł odbierać sam król Jeroboam. I to byłoby wtedy o wiele bardziej zrozumiała wypowiedź proroka Amosa, którą skierował przeciwko domowi Jeroboama, czyli przeciwko całej dynastii królewskiej wywodzącej się od Jeroboama I, który oderwał od królestwa Salomonowego aż 10 pokoleń i utworzył Królestwo Północne. Oto wystąpił przeciwko tej dynastii prorok Amos, powiedział wprost, że od dynastii Jeroboama nie zostanie odjęty miecz. Właśnie o tym proroctwie doniósł do króla Jeroboama II kapłan Amazjasz, ale skłamał, bo powiedział, że prorok wieścił śmierć króla. Zresztą nawet poniekąd niektórzy uważają, że takie proroctwo spełniło się na synu Jeroboama II, na królu Zachariaszu, który to król zginął zamordowany. Ale to są czasy późniejsze. Prorok Amos wieścił prześladowania, wojny, a także uprowadzenie ludności z Królestwa Północnego do niewoli. Rzeczywiście tak stało się w roku 722, kiedy Asyria najechała na Królestwo Północne i uprowadziła znaczną część mieszkańców Królestwa Północnego na tereny asyryjskie, a z innych podbitych terenów przesiedlono ludność na tereny Królestwa Północnego. Wobec negatywnych proroctw Amazjasz, kapłan, przyszedł do proroka Amosa i mówi: widzący, idź, uciekaj do ziemi Judy i jedz tam chleb i tam sobie prorokuj. Nawet proroka Amosa nie nazywa terminem prorok w języku hebrajskim. Termin prorok brzmi nabi. Nazwał go widzący, jasnowic, chozentch. Chozech to słowo oznacza widzącego, jasnowidza, ma wydźwięk pejoratywny. Ale jak widać, prorok Amos w wcale tym się nie przejął. Wprost powiedział: ja nie jestem prorokiem. Nawet nie jestem synem proroka. Jestem pasterzem i tym, który podcina sykomory. Podcina, czyli nacina, po to, aby lepiej owocowały, aby dojrzewały, aby owoce były słodsze. Niektórzy nawet tłumaczyli skubiącym sykomory, a wtedy można by zrozumieć ten tekst. Po prostu należę do ubogich ludzi, żywiących się chlebem ubogich, jakim określano owoce sykomory. Sykomora, znamy ją z Ewangelii świętego Łukasza. Na nią wyszedł Zacheusz, gdy chciał zobaczyć Jezusa. Sykomora ma owoce bardzo zbliżone do jeżyny, ale oczywiście te owoce rosną na drzewie, wysokim drzewie, mają dobry, słodki smak, podobnie zupełnie jak jeżyna. A zatem ubogi, spośród pracy prostej, zwyczajnej, jako pasterz trzody, Bóg powołał proroka: idź prorokować do ludu mego Izraela. Niełatwo jest być prorokiem w takiej sytuacji, gdzie ludność odstępuje od Boga. Łatwo jest chwalić, dawać dobre rady, podnosić na duchu, ale kiedy trzeba przemawiać w trudny sposób, wcale nie jest to takie proste. Dla Amosa było to bardzo trudne: głosić nieszczęścia, zapowiadać wojnę, zapowiadać uprowadzenie do niewoli, zapowiadać śmierć nawet wielu ludzi. A jednak Bóg wzywa do nawrócenia. I gdy człowiek się nawraca, to nieszczęście nie przychodzi. Ale gdy człowiek nie chce się nawrócić, to sam człowiek staje się przyczyną, powodem różnych nieszczęść. I myślę, że również i w dzisiejszych trudnych czasach, kiedy bardzo wielu ludzi zapomina o tym, że Bóg jest, że jest obecny, odchodzi od Kościoła, odchodzi od wiary. Przyjmuje się, że w Polsce 20% ochrzczonych nie powróciło na Eucharystię niedzielną, tylko gdzieś zagubili się. Właśnie jesteśmy do tego wezwani i powołani, aby zaprosić tych ludzi do powrotu do Boga, do modlitwy, do gorliwej modlitwy, gorliwego nawrócenia i oddawania czci Bogu, bo tylko wtedy możemy mieć nadzieję, że pandemia całkiem przeminie, że będzie nam się w miarę dobrze żyć, kiedy w naszym życiu będziemy oddawać Bogu cześć. Wówczas Bóg będzie z nami. A zatem proroctwo Amosa, które dzisiaj słyszymy w pierwszym czytaniu, jest bardzo aktualne na obecną sytuację w naszym kraju.
Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan. Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. On napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich w Chrystusie. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, według postanowienia swojej woli, ku chwale majestatu swej łaski, którą obdarzył nas w umiłowanym. W Nim mamy odkupienie przez Jego krew, odpuszczenie występków, według bogactwa Jego łaski. Szczodrze ją na nas wylał w postaci wszelkiej mądrości i zrozumienia, przez to, że nam oznajmił tajemnicę swej woli, według swego postanowienia, które przedtem w Nim powziął dla dokonania pełni czasów, aby wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie jako głowie, to, co w niebiosach i to, co na ziemi. W Nim dostąpiliśmy udziału my również, z góry przeznaczeni zamiarem Tego, który dokonuje wszystkiego zgodnie z zamysłem swej woli, byśmy istnieli ku chwale Jego majestatu, my, którzy już przedtem nadzieję złożyliśmy w Chrystusie. W Nim także i wy, usłyszawszy słowo prawdy, dobrą nowinę o waszym zbawieniu, w Nim również, uwierzywszy, zostaliście naznaczeni pieczęcią, Duchem Świętym, który był obiecany. On jest zadatkiem naszego dziedzictwa w oczekiwaniu na odkupienie, które nas czyni własnością Boga ku chwale Jego majestatu.
Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jako drugie czytanie wzięte z listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan zawiera hymn chrystologiczny, niezwykły, przeładowany treścią, bardzo trudną nawet do przekazania. Jest tutaj wiele środków stylistycznych, które w języku oryginalnym tylko można oddać. Właśnie nazywa się go wprost eulogią, czyli błogosławieństwem. Jest to modlitwa błogosławieństwa, uwielbienia, oddania Bogu czci. Błogosławiony w języku greckim to eulogetos. W języku hebrajskim Baruk. Błogosławiony jest Bóg i Ojciec i równie błogosławiony jest Jezus Chrystus, Boży Syn, który stał się człowiekiem. Właśnie to równy Bogu Ojcu, Syn Boży, w historycznym Jezusie odbiera także chwałę. Ten hymn jest hymnem liturgicznym. Błogosławiony jest Bóg, Ojciec Jezusa Chrystusa, który ubłogosławił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym. Oczywiście używamy tu troszkę starych słów. Ubłogosławił. W języku współczesnym oddane jest to napełnił błogosławieństwem. Kiedy to się stało? Kiedy zostaliśmy tak ubłogosławieni? Stało się to w sakramencie Chrztu Świętego. Chrzest jest tym niezwykle ważnym Bożym darem, który wprowadza nas w przestrzeń działania Bożego, w przestrzeń działania Chrystusa. To coś niezwykłego. na wyżynach niebieskich. Cóż to znaczy? No właśnie, chrzest uzdalnia nas, chrześcijan, do osiągnięcia nieba. Tam będzie pełnia błogosławieństwa. Ale już teraz należymy do Chrystusa. W Ewangeliach tę prawdę oddaje alegoria o krzewie winnym. Działamy, żyjemy w przestrzeni działania samego Chrystusa. Jesteśmy Chrystusowi, do Niego w całości należymy. On w miłości przeznaczył nas dla siebie. Miłość agape to miłość ofiarna, która może być odniesiona do trzech rzeczywistości. Możemy odnieść, że to Bóg nas wybrał, właśnie wybrał nas tą miłością agape, ukochał, umiłował, że przez miłość sprawił, abyśmy się stali święci i nieskalani, uświęcił nas. Co więcej, jeszcze przeznaczył nas do tego, abyśmy zostali ubłogosławieni, żebyśmy stali się przybranymi dziećmi. A wszystko to, by spełniała się Boża ekonomia dla dokonania pełni czasów. To słowo dla dokonania, oikonomia, Boża ekonomia, może ono oznaczać urząd szafarza Bożej łaski, może oznaczać akt wykonywania urzędu zarządzania, a może też oznaczać Boży porządek, układ, plan. A zatem sam Bóg wprowadza nas w tą Bożą ekonomię, pozwala nam wykonywać różne zadania, powołuje nas do tych zadań, abyśmy mogli dalej realizować Bożą ekonomię zbawienia. I dokonuje się to wszystko poprzez zjednoczenie w Chrystusie jako głowie. Jednoczy nas właśnie już tu na ziemi, pełne zjednoczenie z Chrystusem i z Bogiem dokona się w niebie. Owo zjednoczenie dokonuje się nie tylko z Bogiem, ale jest wielkim darem, który łączy chrześcijan między sobą. Miłość Boża rozlana w sercach chrześcijan sprawia, że mogą razem tworzyć, razem działać, mogą rozwijać miłość. Co więcej, w Chrystusie zostaliśmy opatrzeni pieczęcią, obiecanym Duchem Świętym. Na czym polega to opieczętowanie? To opieczętowanie nie jest tylko jakimś znakiem danym przez Ducha Świętego jednorazowo. To nie jest wylanie darów charyzmatycznych. Należy to odnieść znów do sakramentu Chrztu Świętego, który ma skutki działania w całym życiu chrześcijan. Uzdalnia on nas jako chrześcijan do dawania świadectwa o Bogu. Na Chrzcie Świętym otrzymaliśmy wiarę, nadzieję i miłość. Są to takie dary, które trwają przez całe życie. Otrzymaliśmy łaskę uświęcającą, która sprawia, że możemy uświęcać siebie, napełniać Bożymi darami. A więc jest to pełne uzdolnienie do działania i przyjmowania Bożych darów, do działania w imieniu Boga, razem z Bogiem. Duch Święty jest zadatkiem naszego dziedzictwa w oczekiwaniu na odkupienie. Cała Trójca Święta przyczynia się do naszego uświęcenia. Duch Święty otrzymał posłannictwo, aby dopełniać tą Bożą ekonomię. Tak więc ta Boża ekonomia zbawienia ma wymiar trynitarny. Sam Bóg Ojciec posyła Syna, Syn dokonuje dzieła odkupienia, a Duch Święty dopełnia tego dzieła w nas. Oto jest tyle darów Bożych, które stają się przyczyną naszego zbawienia, uświęcenia i przemienienia. Za to wszystko trzeba, abyśmy uwielbiali Boga, bo zostaliśmy ogromnie obdarzeni Bożymi darami, a stało się to już na Chrzcie Świętym i realizuje się przez całe nasze chrześcijańskie życie.
Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus przywołał do siebie 12 i zaczął rozsyłać ich po dwóch. Dał im też władzę nad duchami nieczystymi i przykazał im, żeby nic z sobą nie brali na drogę prócz laski, ani chleba, ani torby, ani pieniędzy w trzosie. Ale idźcie obućcie w sandały i nie wdziewajcie dwóch sukien. I mówił do nich, gdy do jakiegoś domu wejdziecie, zostańcie tam, aż stamtąd wyjdziecie. Jeśli w jakimś miejscu was nie przyjmą i nie będą was słuchać, wychodząc stamtąd, strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo dla nich. Oni więc wyszli i wzywali do nawracania się. Wyrzucali też wiele złych duchów, a wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali.
Rozesłanie apostołów do głoszenia misji. Ewangelia zawsze jest niezwykle aktualna. Oto w czas wakacji, kiedy wielu ludzi wyjeżdża na wakacje, na odpoczynek, nagle Kościół poddaje nam pod rozwagę fragment, w którym Pan Jezus rozsyła swoich uczniów, aby głosili Ewangelię o Jego Królestwie, aby wzywali do nawrócenia. Jakie wskazówki daje Pan Jezus? Przywołał do siebie 12. Liczba 12 świadczy o tym, że Pan Jezus chciał założyć Kościół, bo tak jak stary lud Boży miał 12 pokoleń, 12 patriarchów, tak też nowy lud Boży ma 12 apostołów. I tych też 12 rozsyła po dwóch. Ciekawe, dlaczego po dwóch? Może dlatego, że pragną, aby Ewangelia miała dwóch świadków, tak jakby dokonywał się jakiś proces. I wtedy, kiedy świadectwo złożone jest przez dwóch lub trzech świadków, to świadectwo należy wziąć pod uwagę, bo jest ono prawdziwe. Ale o czym mają świadczyć ci dwaj uczniowie razem posłani? Przede wszystkim świadczą o miłości wzajemnej. Idą z miłością, by głosić Ewangelię. Pan Jezus wyposaża ich w niezwykłe dary, bo dał im władzę nad duchami nieczystymi. Właściwie ta władza nad duchami nieczystymi przysługiwała tylko Jemu. Cóż to za nauka z mocą, że nawet duchy nieczyste są Mu posłuszne, gdy im rozkazywał. Słuchacze dziwili się temu. Teraz posyła Jezus uczniów i wyposaża ich w tę moc nad duchami nieczystymi. Mogą ich wyrzucać. Ale mają bardzo skromne środki działania. Przykazał im, żeby ze sobą nie brali na drogę nic prócz laski. Czyli jedynym wyposażeniem jest laska pasterska. Laska, znak pasterza, nauczyciela, który ma jakąś misję, właściwie znak wędrowca, bo przecież z laską wędrowano, aby się nią podeprzeć, aby pomogła w czasie wędrówki. Czasem można było tobołek zawiesić na lasce i nieść na ramieniu. Nie mają brać na drogę torby, chleba, pieniędzy w czosie. Pieniądze zwykle zakładano za pas albo przywiązywano woreczek z pieniędzmi, tak zwany trzos, do pasa. Oni mają zrezygnować. Całkowicie są zdani na gościnność. Owszem, na Bliskim Wschodzie gościnność w tamtym czasie była niezwykła. Właściwie każdy wypatrywał wędrowców, aby zaprosić ich do siebie. Przyjęcie wędrowców jest znakiem Bożego błogosławieństwa, bo wędrowiec mógł też przynieść różne wiadomości. Można było go posłuchać. Nie było telewizji, nie było radia, nie było prasy, nie było książek. Zwoje były bardzo drogie. Zwoje zapisane z Pismem Świętym mogły być tylko w świątyni, ewentualnie w bogatszych synagogach. Prywatnie tylko ludzie zamożni mieli jakieś zwoje do czytania. Nie było tak jak dzisiaj, że każdy może kupić książkę, wziąć ze sobą w podróż. Całe bogactwo doświadczenia to było spotkanie kogoś, kto przychodził, przynosił różne wieści. Dlatego chętnie goszczono wędrowców, bo oni mogli wiele poopowiadać, mogli przynieść nowe wiadomości, co dzieje się gdzieś tam w świecie, skąd przybywali. Ale ci wędrowcy nie przynoszą wiadomości jakichś ze świata. Ich celem nie jest opowiadanie o wydarzeniach, jakichś nieszczęściach, kataklizmach. Ich celem jest głoszenie Ewangelii o Królestwie Bożym. Oni mają przynieść Jezusową dobrą nowinę. Przyjście do domu, pozwolenie się ugościć sprawiało, że wspólnota wierzących w ten sposób zakładana tworzyła jedną wielką rodzinę. Chrześcijanie gromadzili się razem, zamieszkiwali w domach. Oczywiście było to bardzo trudne, ponieważ domy były bardzo małe. Zwykle było to jedno pomieszczenie, ale też w całej porze suchej nikt się nie martwił, nie oczekiwał jakichś wygód. Większość mieszkańców Ziemi Świętej w tamtym czasie
spała na tarasie, na dachu. Rozkładano tylko matę i na tej macie można było się położyć, przykrywano się tylko płaszczem. Ale te długie wieczorne rozmowy, kiedy zasiadano przy ognisku, czy też nawet i bez niego, rozmawiano o różnych sprawach. A więc wtedy apostołowie mogli przekazywać całą naukę tą, którą przynosili. Mieli być obuci w sandały. I właściwie sandały i suknia jedna. Nawet Pan Jezus mówi, że im płaszcz nie jest potrzebny. Bardzo ubogie środki. Sandały są potrzebne do wędrowania, po to, aby mogli przemieszczać się i dalej do następnego miasta, do następnej miejscowości. Mają głosić, przynosić dobrą nowinę. I to jest ich najważniejsze zadanie. Opowiadać o Chrystusie, o Jego cudach, o Jego nauczaniu, o tym, co widzieli, czego doświadczyli. Głosić nową wiarę, nową religię, bo ten mistrz z Nazaretu miał tyle do przekazania. Ale mogło się zdarzyć, że nie przyjęto ich do domu, czy nawet do miasta. Wtedy Pan Jezus daje im wskazówkę: jeśli was nie przyjmą i nie będą was słuchać, strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo dla nich. Jeżeli oni odrzucają Boga, odrzucają wiarę, to nawet lepiej, żeby proch na butach nie pozostał. To był taki znak oburzenia, który pokazywał: ten apostoł, głosiciel, nie chcecie mnie słuchać, to ja odchodzę. Tak więc szli i wzywali do nawrócenia. Wyrzucali też wiele złych duchów, a wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali. Namaszczenie olejem nas tutaj zaskakuje, bo raczej trudno przypuszczać, aby to było już jakimś elementem sakramentu namaszczenia chorych. Być może jest to początek tej praktyki. Natomiast namaszczenie olejem zawsze przynosiło ulgę i to było normalne. Jeśli gdzieś były rany, należało je zalać oliwą, ale też ewentualnie zdezynfekować winem. Takie były sposoby leczenia. Czy to namaszczenie olejem ma jakieś głębsze znaczenie? Trudno na to odpowiedzieć. Ciekawe, że jeśli porównamy ten tekst z Ewangelii Marka z tekstem z Ewangelii Mateusza o rozesłaniu 12, tam Pan Jezus daje wyraźne wskazanie, aby nie szli do pogan. Ale Ewangelia Marka jest kierowana do pogan, dlatego też tej wskazówki ewangelista Marek nie zapisał. Bo przecież także i w Galilei mieszkało bardzo wielu pogan i do nich Pan Jezus też przychodził. Zresztą często wykraczał poza teren Ziemi Świętej, chociażby udając się na drugą stronę Jeziora Galilejskiego. Wtedy był już w krainie Dekapolu. Zapewne pamiętamy, że kiedy zawędrował do kraju Gadareńczyków, wówczas spotkał opętanego przez duchy nieczyste, przez cały legion duchów nieczystych. Pan Jezus szedł do pogan. Sama Galilea jako taka była prawie że pogańska. Daleko od świątyni, daleko od Jerozolimy, wielu tych ludzi zupełnie nie żyło wiarą. Owszem, na ile mogli, przestrzegali prawa Starego Testamentu, ale mało kto wędrował do świątyni na święta pielgrzymie. I właśnie tam Pan Jezus zaczął głosić swoją naukę. W Galilei też apostołowie wędrowali i głosili pierwsze pouczenia, o których właśnie dzisiaj słuchamy. O samej treści niewiele wiemy. Co oni głosili? Nie ma tutaj nic na ten temat powiedziane. Zapewne opowiadali o tym, co usłyszeli od Jezusa. Przekazywali Jego naukę kolejnym uczniom, a przede wszystkim zainteresowanie wzbudzali wśród ludzi, aby przyszli do Jezusa i posłuchali Jego samego. Oto także i my dziś jesteśmy posłani i trzeba, abyśmy udając się na wakacje, potrafili dawać świadectwo pełne miłości o Jezusie Chrystusie, Panu naszym.
Przez liturgię słowa 15. niedzieli niezwykłej przeprowadził nas ksiądz profesor Roman Bogacz, wykładowca Pisma Świętego na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Kierownik Katedry Teologii i Informatyki Biblijnej. Księże profesorze, serdecznie dziękujemy za tę część naszego spotkania i zapraszamy do drugiej. Także serdecznie zapraszamy także radiosłuchaczy do współtworzenia, do dzielenia się swoim doświadczeniem, swoimi spostrzeżeniami, może swoimi refleksjami, może swoimi także zapytaniami, wątpliwościami, które na kanwie tego słowa gdzieś pojawiły się w naszych sercach, naszych myślach. Jest taka możliwość, chcielibyśmy z niej skorzystać. Numery kontaktowe do naszego studia z Polski Północnej 56 655 23 55, z Polski Południowej 56 655 23 56, dwa numery w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200 i dwa numery spoza granic naszej ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66. Na zegarach 18:58, a my przechodzimy do drugiej części naszego spotkania. Halo, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Janusz z południa Polski. Mogę mówić, tak?
Zapraszam, panie Janusz.
Będziemy słyszeć z listu do Efezjan na temat łaski Bożej, szczodrze ją na nas wylał w postaci wszelkiej mądrości i zrozumienia przez to, że nam oznajmił tajemnicę swej woli według swego postanowienia, które przedtem w nim powziął dla dokonania pełni czasów, aby wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie jako głowie to, co w niebiosach i to, co na ziemi. Moje pytanie dotyczy tego fragmentu zjednoczyć w Chrystusie jako głowie to, co w niebiosach. A potem jest dodane i to, co na ziemi. O co by tutaj miało chodzić, aby wszystko na nowo było, czy zostało zjednoczone w Chrystusie? I tu jest ten podział na to, co w niebiosach i to, co na ziemi. No bo jeżeli chodzi o to, co na ziemi, no to pewnie chodzi o ludzi, być może, a być może również jakieś stworzenia nierozumne. Ale o co by chodziło w przypadku tego odcinka wersetu to, co w niebiosach? Z Panem Bogiem dziękuję za odpowiedź.
Z Panem Bogiem, panie Januszu, dziękujemy również. Księże profesorze, prosimy.
Serdecznie dziękujemy, panie Januszu, za pytanie. Bardzo wnikliwe i ważne. Kościół składa się z Kościoła, który pielgrzymuje na ziemi, z Kościoła, który oczyszcza się w czyśćcu i z Kościoła, który triumfuje już w niebie. A więc już w tym mamy odpowiedź, że zjednoczeni w niebiosach, to są ci, którzy już osiągnęli zbawienie, którzy są zjednoczeni z Bogiem w sposób doskonały. Natomiast ci zjednoczeni na ziemi to my, którzy jeszcze żyjemy, którzy trudzimy się, a to zjednoczenie dokonuje się poprzez głównie najpierw chrzest, bo cały ten tekst dotyczy, właściwie jest uwielbieniem Boga za łaskę chrztu, natomiast to zjednoczenie jakby ma kontynuację w Eucharystii i obraz o winnym krzewie, o którym mówiłem przed chwilą, bardzo pięknie to oddaje. Jezus, który jest winnym krzewem, a my latoroślami, czyli soki, które winny krzew wyciąga z gleby, aby dać życie latorośli, aby latorośl mogła owocować, bo owocuje latorośl, ale mocą soków płynących poprzez krzew winny. Oczywiście jest to tylko obraz, który pokazuje, że my w zjednoczeniu z Chrystusem możemy dopiero owocować, przynosić owoce godne nawrócenia, godne Ewangelii, godne chrześcijanina. A więc ci w niebiosach to ci, którzy już są zbawieni. Oczywiście można tu podciągnąć pewnie także i zjednoczenie wszystkich aniołów, duchów czystych, którzy także zamieszkują niebiosa. A więc cała wielka wspólnota zbawionych, a na ziemi ci, którzy pielgrzymują. Mam nadzieję, że to jest jasne. Bóg zapłać.
Dziękujemy. Czas audycji Szukając Słowa Bożego na antenie Radia Maryja. Bardzo proszę, halo. Bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, mówię z Biblii.
Przepraszam, kto mówi, ponieważ nie dosłyszeliśmy, jakieś było zakłócenie?
Chciałam zapytać 12 pokoleń.
A jak pani ma na imię?
Mówię Ewa.
Pani Ewa, proszę bardzo.
12 pokoleń, czyli 12 apostołów, ale było dwóch braci, czyli jakby dwa pokolenia były wykluczone, proszę mi to wytłumaczyć. Nie były reprezentowane wszystkie pokolenia wśród apostołów?
Bardzo dziękuję za pytanie. Otóż w Starym Testamencie zrodzenie z krwi miało ważne znaczenie. Patriarchowie wszyscy byli braćmi. W Nowym Testamencie wspólnota jest duchowa. I czy są rodzonymi braćmi, czy są powołani zupełnie oddzielnie, to już nie gra takiej roli. W Chrystusie wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami, a zatem 12 apostołów to jakby 12 pokoleń nowego ludu Bożego. Kiedy jeden z apostołów, Judasz, zdradził mistrza, na to miejsce święty Piotr wybrał kogoś innego, wybrał Macieja. Tak więc wciąż jest te 12 pokoleń. Oczywiście to jest symbol, pewna symbolika. 12 wyraża liczbę doskonałą, pełną. Można powiedzieć, że to jest 3 razy 4. Jakby objawienie o Bogu trójjedynym ma się rozejść na 4 strony świata. Oczywiście można tutaj wytłumaczeń tego typu znaleźć jeszcze więcej, doszukując się symboliki, ale ważne jest nawiązanie do 12 pokoleń starego ludu Bożego. Nowy lud Boży jest kontynuatorem. To nie jest tak, że Stary Testament jest dla nas nieważny. Jest ważny, bardzo ważny, bo dopełnia wszystko Chrystus, to co było w Starym Testamencie zapowiedziane. Dopełnia, podnosi na o wiele wyższy poziom, nazywa się to transpozycją i realizuje w sposób doskonały. Także jeśli nawet są bracia Piotr i Andrzej, Jakub i Jan, nie przeszkadza, żeby od każdego z nich jakby nowe pokolenie chrześcijan się wywodziło. Ale jak powiedziałem, bardziej jest to znaczenie duchowe niż znaczenie jakichś więzów krwi, tak jak to było w Starym Testamencie.
Audycja Szukając Słowa Bożego na antenie Radia Maryja. Wraz z nami jest ksiądz profesor Roman Bogacz. Halo, bardzo proszę.
A szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Z tej strony Jan z parafii Serca Pana Jezusa z Kitchener, Ontario, w dalekiej Kanadzie. I w pierwszym czytaniu słuchaliśmy fragment starej, bardzo starej księgi Amosa. No, on pisał około 2700 lat temu. I najbardziej zastanawia mnie proroctwo o głodzie słuchania słów pańskich, czy właśnie Słowa Bożego. I to Bóg ześle na ziemię głód słuchania Słowa Bożego. Ale tak się zastanawiam, czy ten głód jest obecnie, bo prorok Amos pisze, że ludzie będą błąkać się, aby znaleźć Słowo Boże, lecz go nie znajdą. No dzisiaj, tak ogólnie mówiąc, tego głodu słuchania Słowa Bożego chyba nie ma. Bo ten wasz, ten program właśnie Radia Maryja jest tak piękny. Raz w tygodniu, w piątek, i tam można w tym programie waszym dowiedzieć się od gości, od profesorów, teologów, biblistów tyle mądrych rzeczy, wspaniałych, o Bogu. No ale jaki procent słucha naszych rodaków ten program? Na pewno słuchają, ale to jest chyba nie za duży ten procent. A przecież, jak tu po angielsku mogę powiedzieć, knowledge is power, wiedza to siła. To siła. Także mam tu apel do słuchaczy, którzy słuchają ten program. Mówcie swoim znajomym, w rodzinie, jak na przykład ktoś jedzie samochodem, nudzi się, słucha nieraz tych piosenek na okrągło, niech włączą w piątek o tej porze i posłuchają. Posłuchają, bo ten program właśnie się nazywa Słuchając, Szukając Słowa Bożego. Jeszcze tak na koniec powiem, już może nie na temat. Z Polski otrzymałem ostatnio kilka pytań na temat płonących kościołów w Kanadzie. No jest to oczywiście wszystko takie wyolbrzymione, co nagonka na kościół katolicki w mediach. No były jakieś próby podpalenia w British Columbia, w Albercie, ale tu w Ontario czy w Quebec jest cisza. Ludzie chodzą do kościoła, jest spokój.
Dziękujemy Pani Anie.
Także warto mówić, bo wiadomo, chodzi o te dzieci, które tam gdzieś tam znaleziono groby. Nie wiadomo, co to za groby są, to było dawno
Pani
temu,
Anie, z
ale
tym,
warto
że...
mówić o dzieciach dzisiaj.
Pani Anie,
które...
nie chcemy może wchodzić w 10, 11, 12 sprawę. Bardzo serdecznie Pana pozdrawiamy. Jeszcze taka informacja, jeśli chodzi o audycję Szukając Słowa Bożego, także i w niedzielę. O godzinie 8.20 jest ona emitowana na naszej antenie. Księże profesorze, prosimy.
Bardzo serdecznie pozdrawiam pana Jana z Kanady, z Ontario, a przy tej okazji pragnę pozdrowić wszystkich radiosłuchaczy na całym świecie, Polaków, którzy w ten sposób łączą się z nami tutaj. Więc serdecznie pozdrawiam. A wracając do pytania do tej kwestii, którą pan Jan podejmuje, czy jest głód Słowa Bożego. Oczywiście, że to jest tak. Jeżeli ktoś nie zakosztował, to nie wie, co traci. I może być tak, że choroba sprawi, że człowiek nie czuje w ogóle głodu. To nie tylko jest tak w chorobie ciała, zupełnie podobnie jest przy chorobach duszy. Człowiek, który ma chorą duszę, nie czuje głodu Boga, głodu Słowa Bożego. Natomiast jest wielu ludzi, którzy przy różnych okazjach spotykają się i słuchają to Słowo Boże. Słuchają, rozważają. Muszę powiedzieć, że także wielu przychodzi na mszę świętą po to, żeby posłuchać kazania, posłuchać Słowa Bożego, bo bardzo to dla ludzi jest ważne. Więc owszem, zgadzam się, że nie wszyscy słuchają. Zgadzam się, że może nie jest to jakiś wielki procent. To tylko może świadczyć o tej chorobie duszy zagłuszonej przez inny szum medialny, choćby właśnie, jak pan wspomniał, piosenki. Nie mówię, że są one złe, bo mogą być też i bardzo piękne, ale Słowo Boże, które daje moc, które sprawia, że człowiek zostaje odnowiony w swojej wierze, uzdrowiony, bo to Słowo ma wielką moc uzdrawiania. Także bardzo dziękuję.
Dziękujemy. Halo, bardzo proszę.
Chwała nam Chryste.
Zawsze i wszędzie.
Mówi Marcin z centralnej Polski. Ja chciałem się odnieść do 11 rozdziału listu do Efezjan, 11 wersetu listu do Efezjan z 1 rozdziału. W nim dostąpiliśmy udziału, my również, z góry przeznaczeni za miarę tego, który dokonuje wszystkiego zgodnie z zamysłem swojej woli, byśmy istnieli ku chwale Jego majestatu, my, którzyśmy już przedtem nadzieję złożyli w Chrystusie. No i ja mam pytanie, czytałem taką książkę, chociaż już dużo zapomniałem, jak szukać i znajdować wolę Bożą księdza ojca jezuity Józefa Augustyna. I tam mogę przeczytać tylko 3 zdania z niej.
Proszę.
Woli Bożej nie otrzymujemy w jednym momencie na całą historię naszego życia, ale jest nam ona objawiana stopniowo w miarę naszego wzrastania duchowego i emocjonalnego. I chociaż pewne zasadnicze powołania życiowe, stan życia na przykład są ofiarowane człowiekowi raz na zawsze, to jednak wola Boża w nich niech się nie wyczerpuje. Bóg kieruje do człowieka ciągle nowe wezwania. Wypływają one z osobistych potrzeb i pragnień człowieka, z pragnień innych ludzi, z potrzeb Królestwa Bożego, które jest pośród nas. No i tam jakby ksiądz profesor mógł uzupełnić, jak szukać i znajdować wolę Bożą i jak dokonywać rozsądnych, mądrych wyborów. Bo ja uważam, że wzorem właśnie szukania woli Bożej to w Starym Testamencie jest Abraham i w tej książce czytałem, no i Najświętsza Maryja Panna, która zawsze była posłuszna, no i też Święty Józef. Dziękuję.
Dziękuję Panie Marcinie, rzeczywiście to bardzo ważne zadanie, jak szukać i znajdować wolę Bożą. Człowiek musi otwierać się na Boże działanie. Dokonuje się to po pierwsze na modlitwie, na słuchaniu czy czytaniu Słowa Bożego. Ale czasem są sytuacje, gdzie potrzeba usłyszeć konkretne jakieś zdanie, odpowiedź na pytania, które nam się nasuwają. I bardzo dobrze nadaje się do tego spowiedź, czyli takie kierownictwo duchowe. Nie tylko spowiedź jako wyznanie grzechów i rozgrzeszenie, ale spowiedź jako kierownictwo duchowe, gdzie można umówić się z kapłanem, żeby miał troszkę więcej czasu. Nie mówię, że to ma być dużo czasu. Czasem wystarczy 10 minut. Ale żeby można było oprócz wyznania grzechów zadać pytanie, na które ktoś z boku stojący mógłby nam pomóc odpowiedzieć. I wtedy będzie to o wiele jakieś większa, ważniejsza forma, bo ktoś, kto z boku się znajduje, może nam pomóc odczytać tę wolę. Co mam czynić? Jak w tym momencie podejmować? Ten człowiek, który żyje Bogiem, który modli się i jest wrażliwy na Boże Słowo, myślę, że Bóg go tak poprowadzi, że tą wolę w pełni będzie realizował w swoim życiu, a może nawet Bóg poprowadzić w taki sposób, że ta wola będzie zrealizowana o wiele bardziej i więcej niż ktoś mógłby sobie wymarzyć, bo Bóg nie stawia ograniczeń. On ma nieskończenie wielkie możliwości. Takim przykładem może być dla nas choćby święty Jan Paweł II. Nie sądzę, by się spodziewał jako młody chłopak, że będzie kapłanem, potem biskupem, a następnie papieżem. A jednak właśnie Bóg tak potrafi doskonale prowadzić. Oczywiście także i może inni ludzie, którzy nie osiągnęli aż tak spektakularnych miejsc i powołań, ale też zrealizowali wolę Bożą. Ileż to, czy to kapłanów, czy sióstr zakonnych, czy mam i ojców, którzy wychowali po Bożemu swoje dzieci, spełnili wolę Bożą. Więc w wielu wypadkach ta wola Boża jest realizowana i to bardzo pięknie i w doskonały sposób.
14 minut po godzinie 19 na antenie Radia Maryja trwa czas audycji Szukając Słowa Bożego. Wraz z nami jest ksiądz profesor Roman Bogacz, wykładowca Pisma Świętego na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, kierownik Katedry Teologii i Informatyki Biblijnej. Bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Witam, Maciej z Gdańska. W czytaniu była przedstawiona piękna wizja tych apostołów jako kościoła takiego ubogiego przede wszystkim. I zastanawiam się, czy my jako kościół nie poszliśmy zbyt w bogactwo, w takie ozdoby, w złocenia. Czy jednak kościół nie powinien być taki prostszy, taki bardziej dla ludzi?
Bardzo dziękuję Pani Macieju za pytanie. Jest ono niezwykle ważne, jak wyważyć, żeby Kościół był właśnie może bardziej ubogi niż tak bogaty, a z drugiej strony ktoś, kto chce uwielbić Boga tym, co udało mu się wypracować i pragnie, by jednak upiększyć świątynię. Trzeba umieć to wszystko rozważyć. Konkretny przykład. Nazaret, lata 60. XX wieku. Zebrane są ogromne fundusze, by całą bazylikę zwiastowania wyłożyć marmurami. W tym czasie głód i trud życia. Ojcowie franciszkanie zdecydowali się wtedy, aby te pieniądze, które były na marmur, przekazać rodzinom, które przeżywały bardzo trudne chwile tam w Nazarecie. Więc to jeden z takich przykładów, a takich można by dać wiele. Z drugiej strony, kiedy miałem możliwość wędrowania po Francji i widziałem bardzo biedne kościoły, było mi bardzo smutno, bo bieda nie może się objawiać zaniedbaniem. Właśnie zaszczerniałe, nieraz już przeciekające dachy, nikt się nie opiekował niektórymi świątyniami. Ja wiem, że te zabytkowe są zadbane, ale ile takich prostych kościołów, które niestety nawet nie ma kto już wysprzątać. Wtedy jest bardzo smutno. Dlatego jeżeli nam się dobrze powodzi, to dlaczego mamy nie upiększyć Kościoła? A jeżeli jest nam trudno, znowu wtedy możemy liczyć na to, że Pan Bóg będzie nam błogosławił, kiedy będziemy się dzielić różnymi naszymi środkami, także materialnymi. A zatem był czas piękny i to bardzo dobrze, że nasze kościoły wypiękniały. Bo Bóg nas obdarzył także i bogactwem materialnym. Oczywiście jest źle, kiedy rodziny w parafii biedują, a ksiądz wyciąga na siłę pieniądze, by wyremontować, by wyzłocić kościół. To byłoby oczywiście bardzo złe. Ale jeżeli są ludzie, którym się dobrze powodzi i chcą pomóc w tym właśnie upiększeniu kościoła, uważam, że warto, aby to czynić. Zawsze musi być to wyważone w jedną i drugą stronę. Bóg zapłać.
Bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Urszula z Mazowsza. Odnośnie dzisiejszej Ewangelii, która była rozważana właśnie o ogłoszeniu, posłaniu, jesteśmy wszyscy posłani, tak jak właśnie poprzez chrzest i ja mam takie świadectwo w swoim życiu, jak właśnie Pan Jezus też to swoją wolę objawia, nie zawsze ona jest tak właśnie wiadoma. I moje doświadczenie jest takie, że z czasem dopiero odkrywałam, jak Pan Jezus mnie prowadził. Należę do wspólnoty Krwi Chrystusa. Przystąpiłam 6 lat temu, już jestem po 70, więc w bardzo późnym wieku, aczkolwiek jeździłam na rekolekcje, no i to też było wprowadzenie takie do przygotowania, jak gdyby. A takim świadectwem wielkim dla mnie to było, gdy miałam jechać na rekolekcje i no była przeszkoda, bo się dowiedziałam bardzo późno, w ostatniej dosłownie chwili, dzień przed wyjazdem, że powinnam jechać, bo są rekolekcje, a ja miałam spotkanie z osobą, której no, należała się pomoc. Więc uznałam, że pojadę innym razem i modliłam się, nie wiedząc nawet jeszcze, że modlą się właśnie we wspólnocie Krwi Chrystusa właśnie też z brewiarza. I mówiąc pierwsze słowa rano, Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. A ja usłyszałam głos, masz jechać. Bardzo zdecydowany, stanowczy. No więc oczywiście pojechałam. I to było dla mnie takie, jak gdyby, otwarcie, się tam to było moje miejsce. I w każdym razie mnie okazało się, że święty Kasper, założyciel wspólnoty Krwi Chrystusa, jego wspomnienie jest w dzień moich imienin. No i takich różnych drobiazgów, no to są, ale w każdym razie widzę, stopniowo odkrywam, jak Bóg mnie do tego prowadził. To jest takie bardzo, bardzo właśnie świadczące o tym, jak Bóg jest delikatny, jak bardzo wrażliwy na nas, na nasze też słabości, że nas mimo, że nie zawsze podejmujemy tą różne decyzje według Jego woli, to i tak z cierpliwością prowadzi nas ku temu zbawieniu, bo to jest właściwie powód, żebyśmy szli za Chrystusem. I jeszcze taka, jeszcze zanim jeszcze wstąpiłam do wspólnoty,
Pani Urszulu,
właśnie jakby
dajmy też możliwość kolejnym osobom, dobrze?
Bardzo proszę, dziękuję serdecznie, Bóg zapłać, pozdrawiam wszystkich.
Dziękuję również, pozdrawiam Panią.
Bóg zapłać za piękne świadectwo, myślę, że nie potrzeba się odnosić, może posłuchajmy pytania.
Bardzo proszę, halo.
Proszę.
Halo. Prosimy o wyciszenie radioodbiornika. Za każdym razem, kiedy wchodzimy na antenę, to nam znacznie usprawnia. Halo, bardzo proszę. Bardzo proszę. Dokładnie tak. Prosimy o wyciszenie radioodbiornika. No niestety. Bardzo serdecznie pozdrawiamy naszych drogich, którzy usiłują się dodzwonić, ale no, trudno jest się dodzwonić, kiedy mamy włączony radioodbiornik, zatem bardzo, bardzo to prosimy, aby tutaj mieć to na uwadze. Halo?
Halo?
Tak, bardzo proszę.
Witam, mam na imię Jan. W kontekście dzisiaj czytania Ewangelii, to chciałem powiedzieć, że ale to samo, co pisze, to nie poruszał się w dużym obszarze. Pan Jezus tak krążył mniej więcej w takim okręgu dwa dni drogi wokół Jerozolimy. No i to jest taka wielkość naszego dużego województwa. No i również uczniowie, to nie Pan Jezus są gdzieś na krańce państwa izraelskiego. Też to była taka wyprawa mniej więcej jedna, dwudniowa. No i stąd ten zalecenie, żeby oni nie brali ze sobą zbędnych rzeczy. I to jest znamienne. Ja zauważyłem, że trzech ewangelistów mówi o tym, żeby Pan Jezus powiedział, nie bierzcie sobą laski tam innych tych rzeczy, a Marek właśnie pisze, że oprócz laski nie bierzcie tam, nie bierzcie tych pozostałych tam akcesoriów, że tak powiem, nie? I to może być tak w kontekście tego, co ksiądz mówił, że Marek pisał dla pogan, a laska właśnie jest tym atrybutem takiego wędrowca, no atrybutem wędrowca, prawda? I właśnie w tym sensie właśnie Marek właśnie mówi, że oprócz laski są wejścia, ale nie wiecie tych tak po prostu zbędów obciążających was rzeczy.
Dziękujemy, panie Janie.
Bardzo dziękujemy, panie Janie. Rzeczywiście każdy z ewangelistów ma swoje założenia redakcyjne i chce wydobyć to, co jest dla jego odbiorców, adresatów istotne. Dlatego też Marek, który kierował Ewangelię do pogan, do chrześcijan nawróconych z pogaństwa, właśnie zwrócił uwagę na pewne rzeczy. Sandały i laska są jednak konieczne dla dalekiej wędrówki żeby móc głosić Ewangelię i czynić to skutecznie. Więc właśnie stąd każdy ewangelista inaczej będzie pewne rzeczy ukazywał, ale to jest wspaniałe bogactwo tej Ewangelii, która jest nam przekazana.
Bardzo proszę, hallo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Teresa z Katowic. Ja uważam, że kościoły powinny być jak najpiękniejsze, że każde pokolenie powinno je upiększać, że to jest wizytówka naszych czasów, naszej kultury i najpiękniejsze obiekty w ogóle, jeśli chodzi o zabytki, to są zabytki sakralne. Wszystkie style, począwszy od romańszczyzny, gotycki, renesans, barok i później pochodne, to przecież najpiękniejsze świadectwa to są kościoły. Gdyby nie było kościołów, no to jaka jest nasza kultura? Jak my wyglądamy? Dlatego trzeba się przykładać i każde pokolenie powinno siebie dawać jak najwięcej, żeby po prostu ta wizytówka naszych czasów, świadectwa naszej kultury i zarazem miłości do Pana Boga pozostała. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Pani Tereso, dziękujemy za tę wypowiedź. Uważam, że tak jak pani twierdzi, przede wszystkim piękno może być i w prostocie, ale wiadomo, chodzi o to, żebyśmy troszczyli się o dom Boży, ponieważ on świadczy o naszej wierze.
Księże profesorze, bardzo serdecznie dziękuję za nasze dzisiejsze spotkanie w ramach audycji Szukając Słowa Bożego. Dzięki księdzu profesorowi mogliśmy odnaleźć jakże wiele niuansów, które przy naszym takim czytaniu mogły nas gdzieś się ominąć. A dzięki tej analizie, dzięki tej refleksji stały się one również naszym udziałem, za co bardzo serdecznie dziękujemy.
Bardzo dziękuję i serdecznie pozdrawiam jeszcze raz wszystkich chorych, cierpiących, leżących na łóżkach i świeckich, i siostry zakonne, i kapłanów, którzy będą teraz słuchać czy odsłuchiwać później. Pozdrawiam bardzo serdecznie i cieszę się, że mogę służyć swoją wiedzą i tym, co Bóg, czym Bóg mnie obdarzył, aby Słowo Boże było lepiej zrozumiane i mocniej do nas przemawiało.
Bóg zapłać.
Bóg zapłać.
Ksiądz profesor Roman Bogacz, wykładowca Pisma Świętego na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, kierownik Katedry Teologii i Informatyki Biblijnej, był naszym gościem, który przeprowadził nas poprzez liturgię Słowa 15 niedzieli zwykłej. Serdecznie dziękuję wszystkim radiosłuchaczom za zasłuchanie, za współtworzenie czasu naszego dzisiejszego spotkania.